Język ognia, przyjdź i płoń w naszych sercach. Duchu miłości, przemieniaj nas. Swe pocieszenie nam daj, nim wypełniaj. Duchu nadziei umacniaj nas. Przybądź święty, niepojęty, z nieba na nas tchnięty duchu. Rozpal świętą, niepojętą, z nieba na nas tchniętą miłość. Nią ogarnij nas, amen. Nią ogarnij nas, amen. Obłoku jasny, ochroń nas przed gniewem złego. Daj soli smak i światło.
Grudnia 1854 roku, po rozeznaniu opinii biskupów z całego świata, papież Pius IX ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Papież uroczyście stwierdził, że Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia, mocą szczególnej łaski, przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć. Ogłoszenie omawianej prawdy wiary jako dogmatu Kościoła katolickiego zakończyła też historię licznych zmagań czy dyskusji teologicznych. Przed jej ogłoszeniem niektórzy teolodzy uważali, że niepokalane poczęcie przeczy powszechności grzechu pierworodnego. Dlatego święty Tomasz Akwinu uznawał, że Maria z łaski Bożej została oczyszczona z grzechu pierworodnego w łonie swej matki. Inni zaś, szczególnie teolodzy zakonu franciszkańskiego, stali na stanowisku, że Maria została odkupiona nie przez oczyszczenie, lecz przez zachowanie od grzechu pierworodnego. W tej grupie był też błogosławiony don Szkot. Uważał on, że Matka Boża została odkupiona w sposób uprzedni na mocy zasług Chrystusa, Odkupiciela ludzkości. Ze względu na zaangażowanie i wierne trwanie przy swoich poglądach, Szkota można określić mianem męczennika niepokalanego poczęcia. Rozwiązanie wypracowane przez szkołę franciszkańską, przede wszystkim przez właśnie Jana Dunsa Szkota, stało się podstawą uzasadnienia definicji dogmatycznej papieża Piusa IX. Prawdą jest też jednak to, że ogłoszenie definicji stanowi dopiero początek zgłębienia przez Kościół treści w niej zawartych i przekładania ich w sposób pogłębiony też na język teologii, język wiary, liturgii i codziennego życia. Maryja jest niczym soczewka, w której skupia się pełniejszy obraz jej Syna. Czysta soczewka niczego nie dodaje od siebie do obrazu, ale go przybliża i czyni wyraźniejszym. Podobnie w Maryi najbardziej ujawnia się to, kim Jezus Chrystus jest dla nas i jak mamy rozumieć i przyjmować wysłużony Jego najdroższą krwią dar zbawienia, dar odkupienia. Odkrywanie prawdy o wybraniu Maryi na Matkę Syna Bożego oraz pobożne zgłębianie prawdy jej świętości, pokory, posłuszeństwa, czystości ma służyć uwielbieniu Ojca, tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Syn ten został zesłany ludzkości przez Ojca w wyznaczonym przez Niego czasie i w ściśle przewidziany sposób. Jak mówi święty Paweł, ofiarnym przelaniem drogocennej krwi zostaliśmy przez Syna Bożego wykupieni, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Dla potwierdzenia, że staliśmy się synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha swego Syna, który woła Abba Ojcze. Ten sam duch, o którym anioł powiedział Maryi Dziewicy podczas zwiastowania, że stąpi na nią i że moc Najwyższego osłoni ją, z tego powodu święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Dlaczego wciąż odrzucamy tego, który oddał za nas swoje życie? Takie możemy postawić też pytanie. No, jak w poprawie tej sytuacji może pomóc też nam niepokalana, od której Jezus otrzymał życie ziemskie? Święty Ludwik Grignon de Montfort mówi w traktacie o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny: Maria była dotąd nie dość znana i to jest jedyna racja, dla której Jezus Chrystus nie jest tak znany, jak być powinien. Dlatego też nie jest wciąż dość kochany. Święty jest przekonany, że najbardziej czcimy Jezusa Chrystusa, gdy czcimy Najświętszą Dziewicę. Czcimy ją zaś tylko dlatego, by doskonalej czcić Jezusa Chrystusa. Z tym właśnie zamierzeniem Kościół wpatruje się w niepokalaną, aby odkrywając w niej pełnię Bożych łask, doskonalej uwielbiać trójjedynego Boga. Ona jest bowiem najmilszą córką Ojca, Matką Syna i najpiękniejszą świątynią oraz oblubienicą Ducha Świętego. I z taką też intencją pomnażania chwały Bożej właśnie papież Pius IX ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu. Niepokalane jest często przedstawiane jako depcząca głowę węża. Jest to wyraz wiary Kościoła w jej zwycięstwo nad szatanem, ojcem kłamstwa i śmierci. Inspiracją do takiego przedstawienia jest tak zwana protoewangelia, czyli słowo Stwórcy do diabelskiego kusiciela. Księga Rodzaju, 3 rozdział, 15 werset. Określany jako wulgata łaciński przekład świętego Hieronima oddaje to zdanie w następującym brzmieniu. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ona zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Zdaniem biblistów oryginalnemu hebrajskiemu tekstowi bardziej odpowiada forma podana przez Biblię tysiąclecia. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Czyżby święty Hieronim dopuścił jakąś niedokładną interpretację tego właśnie tekstu? No, odpowiedź, która nie pozostawia żadnych wątpliwości, też przyszła z nieba. W paraskim klasztorze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo nowicjuszka Katarzyna Labourée przeżyła widzenie dziewicy Maryi, która stopą deptała głowę węża. Matka Boska nakazała, aby sporządzony został medalik według wzoru, jaki ujrzała Katarzyna. Były tam jeszcze promienie litera M z wystającym z niej krzyżem i 12 gwiazdami dookoła, a pod monogramem 2 serca Jezusa i Maryi. Wspominając wizję, święta Katarzyna zapisała: wokół Najświętszej Maryi Panny utworzyła się rana w kształcie nieco owalnym. Wewnątrz ramy widniał napis ze złotych liter: O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. I tak powstał cudowny medalik. W 4 lata po ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym poczęciu w Lourdes Bernadetta Subiru miała widzenie tajemniczej pani. Owa zapytana, kim jest, wypowiedziała w miejscowym dialekcie: jestem niepokalane poczęcie. Słowa te dla 14-letniej dziewczynki pozostały niezrozumiałe. Pewnie trudno się temu dziwić. Przecież Bernadetta była jeszcze dzieckiem. Poza tym ogłoszony niedawno dogmat nie przestawał wzbudzać sporów. Zaś zwyczajny lud nie rozumiał, dlaczego ten tytuł miałby być aż tak ważny. W Lourdes Matka Boża, Maryja, przedstawia się jako niepokalane poczęcie, a definicja papieża Piusa IX określa ją jako niepokalenie poczętą. Święty ojciec Maksymilian Kolbe tłumaczy, iż Maryja tymi słowami jasno wyraziła, że nie tylko jest niepokalanie poczętą, lecz nawet samym niepokalanym poczęciem. Czyli jest czymś innym, czymś innym jest rzecz biała i sama jej białość. Czymś innym rzecz doskonała i jej doskonałość. Potem jeszcze dodaje, jak głębokie kryją się w tych słowach tajemnice. Wydaje się, że ojciec Maksymilian sam był zdolny najwięcej o niepokalanej napisać w dniu swego aresztowania. Napisał: jeżeli w stworzeniach oblubienica otrzymuje nazwę oblubieńca, dlatego że do niego należy, z nim się jednoczy, do niego upodabnia, staje się w zjednoczeniu z nim czynnikiem twórczym życia, o ile bardziej nazwa Ducha Przenajświętszego. Poczęcie niepokalane jest nazwą tej, w której on żyje miłością płodną w całym porządku nadprzyrodzonym. Trzeba też pamiętać, że główny temat objawień z Lourdes znajduje też swoją kontynuację w Fatimie, gdzie Maryja objawiła się w 1917 roku. Trzem pastuszkom, Hiacyncie i Franciszkowi Marto oraz Lucji dos Santos. Tam Matka Najświętsza nie tylko ukazała swe niepokalane serce, lecz też ustanawiając nabożeństwo pierwszych sobót, wskazała na gardzenie prawdą o swym niepokalanym poczęciu, jako na pierwszy grzech domagający się zadośćuczynienia. 13 lipca 1917 roku Maria powiedziała: chcę, żebyście codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Bożej Różańcowej dla uproszenia pokoju na świecie i w intencji zakończenia wojny, bo tylko ona może te łaski dla ludzi uzyskać. Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: o Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Wspomniany ojciec święty Maksymilian Kolbe, założyciel Niepokalanowa w Polsce, w Japonii, współtwórca Rycerstwa Niepokalanej, wydawca prasy katolickiej, wielki misjonarz, a przede wszystkim kapłan, jak przedstawił się swemu oprawcy, ofiarując własne życie za życie współwięźnia w Auschwitz. Przeszedł on do historii jako szaleniec Niepokalanej. Chciał bowiem jej macierzyńskiej miłości poddać cały świat. Jak podają świadkowie w dniu jego kanonizacji, trudno było oprzeć się przekonaniu, że w jakimś sensie to mu się udało. Ojciec Maksymilian zapisał kiedyś, że nigdy nie pokochamy Niepokalanej tak, jak ona na to zasługuje. Jak nam dał przykład sam Pan Jezus. Dlatego nie kładźmy granic w miłości ku niej. Czy można bardziej kochać niż Jezus? Skoro jednak On zasługuje na największą miłość, to winniśmy kochać Go jak Maryja i razem z nią. Czyż Jezus nie powierzył nas jej macierzyńskiej trosce? Czy zatem i my nie powinniśmy naszego codziennego życia złączyć z jej miłością, z jej wiarą? Właśnie w osobie świętego Jana, umiłowanego ucznia Pańskiego, do przyjęcia Niepokalanej jako swej matki najpierw wezwani są kapłani, osoby konsekrowane. Dziś to wezwanie jest, powiemy, szczególnie aktualne. Kapłaństwo jest też obecnie deptane, ośmieszane, lekceważone. Każdy kapłan winien żyć stale w duchowym zjednoczeniu z niepokalanym sercem Maryi. Powiemy, to najlepszy sposób wzrastania do ofiary i do świętości na wzór serca Jezusa. W akcie poświęcenia siebie niepokalanemu sercu matki kapłana mogą owocnie oczyszczać się i z przywiązania do samych siebie, z pragnienia przyjemności, uznania ze strony innych. Mogą oczyszczać się z pragnienia dóbr tego świata oraz z przywiązania do własnego sposobu patrzenia. Jak również ze złych przyzwyczajeń, złych nawyków. To o kapłanach Maria mówi do księdza Stefana Gobbi. Mówi tak: szatan dręczy ich, silnie przesiewa, zwodzi pychą i bardzo zniechęca. Kąsa wściekle moją piętę, rzuca się z furią na moje małe dzieci. Wie, że wkrótce staną się kapłanami wiernymi i że wraz z nimi na zawsze zmiażdżę mu głowę. To do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej. Czyż obecne ataki właśnie wobec kapłaństwa nie potwierdzają, że to kapłani są biblijną piętą Niepokalanej? Czyż zatem i klerycy nie powinni czuć się szczególnie wezwani też do przyjęcia Marii jako swojej przewodniczki, jako swojej nauczycielki swojego życia i swojego powołania, tego powołania, które się rozwija. Nikt z nas nie może stać się niepokalanym jak Maryja. Możemy jednak być niepokalanej. Możemy do niej całkowicie przylgnąć, możemy się jej całkowicie oddać. Możemy wreszcie od niej uczyć się pokory, posłuszeństwa, czystości. W jej szkole wzrastał także Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Tam karmił się miłością, mądrością i odwagą swojej matki. Teraz powiemy nasza kolej. Niepokalana dziewica, Matka Boża, Królowa ludzi, aniołów, jest najpokorniejszą, najposłuszniejszą i najczystszą ze wszystkich Bożych stworzeń i zawsze zwycięża na Bożą chwałę. W osobie, w życiu Najświętszej Dziewicy spełniły się marzenia naszego Stwórcy, Ojca wszelkiego stworzenia, dotyczące Jego dzieła. Ona najpełniej zaowocowała miłością Ojca, którą On daje każdemu z nas. Wołamy więc do niej, przyzywamy jej macierzyńskie opieki, oddajemy się jej wraz ze wszystkimi i z tym wszystkim, co posiadamy. Jedną z takich form naszej modlitwy z pewnością jest litania loretańska. Słowo litania pochodzi od łacińskiego słowa, które można przetłumaczyć prośba bądź błaganie. I określamy tak modlitwy błagalne, składają się z ciągu wezwań. Gdy w litanii zwracamy się do osób boskich, odpowiadamy najczęściej zmiłuj się nad nami. Gdy zaś zwracamy się z tym błaganiem do Matki Bożej, tu to wezwanie brzmi módl się za nami. Ta modlitwa, litania loretańska, słowami jej będący jednym z najznioślejszych hymnów czczących niepokalaną dziewicę, wspominamy wielkie łaski, dobrodziejstwa, którymi miłosierny Bóg obdarzył naszą matkę. Powszechne uznaje się też, że litania loretańska jest tym momentem, w którym oddajemy Matce Bożej tą naszą miłość przez wezwanie jej. Litanie rozpoczynają, jak wspominaliśmy, te błagania skierowane do Trójcy Świętej. Następnie pojawiają się krótkie wezwanie kierowane do Matki Bożej. Królowo bez mazy pierworodnej, poczęta, Królowo w niebo wzięta, Święta Boża Rodzicielko, Różo Duchowna, Wieżo Dawidowa, Domie Złoty. Można tak właśnie wyśpiewywać Matce Bożej naszą miłość. W hymnie Magnificat Maria uwielbia swego Stwórcę, wypowiada świadomość wielkiego obdarowania. Pan wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię, a swoje miłosierdzie rozciągnął na pokolenie. Na pokolenia i pokolenie. Dla tych, co się Go boją. Wierni, odmawiając litanię loretańską, spełniają to prorocze słowo niepokalanej swojej najczulszej matki. Przyzywając jej orędownictwa, dzieci Kościoła powierzają się tej, której sam Bóg zaufał bez reszty i oddał się w swoim ziemskim życiu. To przekonanie o tej pięknej tajemnicy niepokalanej odnalazł już wspominany święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, który napisał traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. On już tutaj we wstępie tego dzieła swojego, w nim czytamy, takie wezwanie. Oto tajemnica, którą odsłonił mi Bóg Najświętszy, a nie znalazłem jej w żadnej książce, starej czy nowej. Powierzam ci ją przez Ducha Świętego. Jak podpowiada sam tytuł tego dzieła, chodzi o odkrycie Bożego zamysłu związanego z Maryją. Chodzi o poznanie, oczywiście nie intelektualne, ale całym sercem, roli Matki Bożej w historii swojego życia, w historii zbawienia ludzkości. Chodzi przecież o świętość, o przeżycie świętości, pokory i czystości jej niepokalanego serca, które zawsze było posłuszne Bogu Ojcu. Niepokalana jest bowiem największym arcydziełem naszego Stwórcy, a przez Chrystusa, którego dla nas zrodziła, staje się także matką każdego z nas. Mówi, w odkryciu tajemnicy Maryi kryje się wielka Boża łaska. Nie idzie o rozpoznanie i zrozumienie tego, co Bóg widział i wiedział już od założenia świata. Chodzi o życie, jakiego się wcześniej nie znało, o życie tajemnicą Maryi, oblubienicy Ducha Świętego. Jedynie bycie oblubienicą może uzasadnić przedstawienie jej jako jej imieniem niepokalane poczęcie, jak uczyniła to Maryja właśnie wobec Bernadety Subiru w Lourdes w 1858 roku. Niepokalana swoim życiem i posłuszeństwem Bogu objawia nam Ducha Świętego. Objawia go nam jak żyzną glebę, siłą wrzuconą, kiedy wrzucono w nią wiele ziaren. Tak jak Chrystus przyszedł do nas przez Maryję, tak Duch Święty jako miłość przebija przez jej przeczyste oblicze, oblicze Matki. Właśnie w niepokalanej możemy dostrzec, jak wspominaliśmy, jak w tej przeczystej soczewce, że Trójca Święta objawia się w stworzonym świecie, że jest tak bliska i tak blisko, że pragnie, aby nasze życie przeniknięte było jej boską, odwieczną miłością. Owocem przeczystego łona niepokalanej jest nasz Odkupiciel, a ona sama jest najpiękniejszą córką, najczystszą matką i najpokorniejszą oblubieńcą naszego Boga. Gdy Odkupiciel kończył na krzyżu swe ziemskie życie, myślał o Matce. Oddał ją nam, a zarazem z nią uzdolnił nas do życia w mocy Ducha. Niepokalana przez swą pokorę i czystość otworzyła ludzki świat na Boga. A teraz wciąż woła. Woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. Teraz zradza nas, czyniąc zdolnymi do przyjęcia łaski. Otwiera nas na swego Ojca, Syna i Oblubieńca, którego sama jest najpiękniejszą świątynią. Weź do tej świątyni, aby najowocniej chwalić Pana i służyć Mu, to oddać się całkowicie niepokalanej. Wyrazem też mądrości i pokory, patrząc na nasze życie, jest szukanie Boga tak, jak On przyszedł do nas przez Maryję. Nie tylko w odkupieniu, ale już w samym stworzeniu możemy dopatrzyć się Bożego zamysłu wobec przeczystej dziewicy. Czy z tym zamysłem nie wiązał się też bunt aniołów, które nie chciały przyjąć tak wielkiego aktu uniżenia Boga, który, gdy nadejdzie pełnia czasu, przez kobietę stanie się człowiekiem? Ostatecznie właśnie dziewica matka pokona pychę wyniosłego Lucyfera i jego zbuntowanych aniołów. O niepokalana, święta Boża Rodzicielko, dziewicza matko wcielonego słowa, módl się za nami.